Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Dominika Tarczyńskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie pośle, no przedziwna sytuacja. Szef Komisji Europejskiej, pan Juncker, opowiada się przeciwko nakładaniu na Polskę i Węgry kar finansowych przed zakończeniem negocjacji tych krajów z Komisją Europejską. Ta wypowiedź padła w rozmowie z niemieckim Bildem. To taka ciekawa informacja, bo cały czas Polska była szantażowana możliwością nałożenia dodatkowych jakichś kar finansowych, odebrania różnego rodzaju funduszy unijnych, strukturalnych przez Unię Europejską.
Cóż mogę powiedzieć? Jestem dumny z rządu Prawa i Sprawiedliwości. My od początku mówiliśmy, że nie ma naszej zgody na przymusową relokację, ale są dwa elementy tej sytuacji, które należy podkreślić. Po pierwsze, wypowiedź Junckera jest spowodowana tym, że ten okres przymusowej relokacji założony przez Komisję Europejską zakończył się. Zakończył się fiaskiem nie przez Polskę, nie przez Węgry, ale przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że tylko 12% osób, które miały być relokowane siłowo, zostały relokowane. I gdyby doszło do tego rozwiązania, którym byliśmy szantażowani, to właśnie Niemcy zapłaciłyby najwięcej, bo tam była największa ilość przewidziana co do relokacji. Bo sam fakt tego, że w jednym albo w drugim kraju przebywa duża ilość nielegalnych imigrantów, nie oznacza jednoznacznie tego, że to już jest relokacja. A więc Niemcy nie przyjęły tej ilości, którą miały przyjąć w tym programie oraz inne państwa też się na to nie zgodziły. Przy czym głosem rozsądku w Unii Europejskiej była Polska, wspierana przez Węgry. Polska i Węgry to był głos rozsądku, który mówił, że no de facto deportacja tych ludzi, siłowe przenoszenie jest niezgodne z racją stanu naszych ojczyzn i nie ma naszej zgody. I oczywistym było, że to musiało zakończyć się fiaskiem i to jest jednoznacznie sukcesem rządu Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba podkreślać.
Panie pośle, 250 tysięcy euro za jedną osobę nieprzyjętą z tego programu relokacji to ogromne obciążenie finansowe.
To są miliardy. To są miliardy euro i oczywiście była to kwota absurdalna. To w ogóle nie było do przyjęcia, nawet gdyby miało chodzić o jedną osobę. Karanie państw za to, że podejmują suwerenną decyzję, a przypomnę, porozumienia dublińskie mówią bardzo jasno, że w kwestiach imigracyjnych państwa członkowskie mają głos i mogą powiedzieć, co na ten temat sądzą. A więc z jednej strony Unia Europejska mówi o braku solidarności oraz niedotrzymywania standardów europejskich, a z drugiej strony proponuje rozwiązania siłowe, które nie są zgodne z dokumentami Unii Europejskiej, z traktatami. A więc jest to pewien dualizm prawny, a właściwie próba dokonania czegoś, czego inne rządy miałyby nie zauważyć. A co jest tego powodem? Powodem jest fakt, że Niemcy szukały taniej siły roboczej. Ja staram się to za każdym razem powtarzać. Niemcy szukały służących, niestety, osób, które będą wykonywać te najprostsze prace i ich gospodarka jeszcze bardziej będzie się rozwijać. Okazało się, że te osoby ani nie mówią w językach ojczystych krajów, w których miałyby być, nie chcą się uczyć języków, tym bardziej nie chcą pracować. Oczekują tylko i wyłącznie 2000 euro socjalu i co jest ważne, niestety większość zamachów terrorystycznych została dokonana przez osoby z tamtej części świata. Bez względu na to, czy część z nich była nielegalnymi imigrantami nazywanymi uchodźcami czy nie, to są to osoby, które pochodzą z tamtej części świata, bo bardzo często mówi się o tym, że zamachu dokonał Brytyjczyk pochodzenia na przykład pakistańskiego. No i okazuje się, że jest to drugie albo trzecie pokolenie imigrantów, którzy przybyli do Europy i nikt nie mówi o tym, że nasza decyzja, brak zgody na siłową relokację jest też przewidywaniem przyszłości. My nie chcemy za 2-3 pokolenia zamachów terrorystycznych w Polsce, ponieważ to, co dzieje się teraz, jest dowodem tego, że ta relacja społeczna, o której słyszeliśmy, jest nierealna i poniosła kolejny raz fiasko.
Panie pośle, Niemcy po wyborach, oczywiście pani Merkel zwyciężyła te wybory, jej ugrupowanie polityczne, ale ogromne problemy ze stworzeniem koalicji i myślę, że to będzie także rzutowało na politykę, która jest realizowana w Unii Europejskiej.
Na pewno ten problem między socjaldemokratami a HDK-ami jest problemem, którego Angela Merkel się nie spodziewała. Myślę, że Martin Schulz, obrażając się i stwierdzając, że wychodzi z koalicji, tworzył ogromny problem i będzie budował no, pewną formę obozu wokół siebie. Oczywiście to jest nierealne, bo tak samo jak w przypadku pana Timmermansa, Partia Pracy otrzymała marginalne poparcie, ledwo tam wpełźli do parlamentu. Tak samo w przypadku Martina Schulza była to największa porażka w historii socjaldemokratów niemieckich. No i teraz Angela Merkel ma nie tylko problem z koalicją, ale także z faktem, że wyhodowała AfD. No, mamy tutaj radykalną siłę, która wspomina o przyjrzeniu się granicom po II wojnie światowej, no jakieś absolutnie szaleńcze pomysły. Także Angela Merkel to jest takie purysowe zwycięstwo, bo będzie trzeba się przyjrzeć, czy ta koalicja w ogóle powstanie. To pytanie cały czas się pojawia, bo gdyby miało być tak, że Angela Merkel z tą łatwością tworzy rząd, to ten rząd już byśmy widzieli, znaczy widzielibyśmy zarys i propozycje, a tam są potężne tarcia. Także sytuacja jest no, rozwijająca się według mojej oceny bardzo ciekawa i niestety dla Angeli Merkel, no, sytuacja, która zagraża jej pozycji.
Panie pośle, Hiszpania, bardzo ważny akcent i deklaracja Katalonii, która stara się o swoją niepodległość, niedzielne referendum, 90% głosujących opowiedziało się za odłączeniem Katalonii od reszty Hiszpanii, różnego rodzaju siły, także policyjne, użyte przeciwko tym, którzy wzięli udział w tym referendum, no i do tego głos Unii Europejskiej, który mówi rzeczywiście, że to jest wewnętrzny problem Hiszpanii, że Unia Europejska nie będzie się w to angażować, a przypominamy sobie Polskę, że różnego rodzaju decyzje suwerenne podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości no odbijają się echem bardzo negatywnym, chociażby w strukturach Unii Europejskiej.
Ja naprawdę przecierałem oczy i uszy, kiedy widziałem i słyszałem to, co pan Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, mówił na temat wydarzeń w Katalonii. Po prostu nie wierzyłem w to, co słyszę, dlatego że z jednej strony Komisja Europejska zajmuje się, nie chce zająć się takimi wydarzeniami jak gwałty przez, jeszcze raz muszę to powtórzyć, nielegalnych imigrantów w Kolonii w trakcie Sylwestra. Media niemieckie to ukrywają. Kolejny przykład, gwałty na Festiwalu Młodych dokonane przez uchodźców, tak zwanych uchodźców, i media ukrywały to 13 miesięcy. Także tutaj nie ma reakcji ze strony Komisji Europejskiej. Mamy zabójstwa i zamachy terrorystyczne tutaj. O rządach prawa się nie słyszy, a z drugiej strony mamy absolutny atak na Polskę, ponieważ Komisja Europejska zatroskana jest kornikiem drukarzem. Potężna hipokryzja, potężna, właściwie groteskowa postawa Komisji Europejskiej, która wykazała się potężną hipokryzją. Jeżeli mówimy o Europie, która ma być Europą rozwijającą się, bezpieczną, gdzie wartości i życie ludzkie jest najważniejsze, to ja kompletnie nie rozumiem tej decyzji, tego języka, który przedstawił Franz Timmermans. Zajmują się kornikiem drukarzem, a nie chcą ratować żyć ludzkich. Ja tutaj nie oceniam oczywiście politycznych decyzji, jeżeli chodzi o Katalonię, jeżeli chodzi o integralność państwa, tutaj dyskusji właściwie nie ma, ale jeżeli słyszymy, że ludzie są pobici, tam ponad chyba 900 osób już teraz, no naprawdę poturbowanych, pobitych, widzieliśmy dosłownie krew na ulicach. Jeżeli widzieliśmy tego typu zachowania i Franz Timmermans mówi, że to jest wewnętrzna sprawa Hiszpanii, a wewnętrzną sprawą Polski nie jest kornik drukarz, no to pokazuje, w jaki sposób i jakie podwójne standardy są stosowane. Ale ja z jednej strony cieszę się, że takie słowa padły, ponieważ ja te słowa w Radzie Europy i nie tylko będę panu przewodniczącemu przypominał, dlatego że bardzo ważnym jest to, abyśmy sobie wyobrazili sytuację, że w Polsce policja traktuje tych, którzy łamią prawo, na przykład blokują legalne demonstracje, jak to widzieliśmy w przypadku KOD-u, Obywateli RP, tak zwanych organizacji opozycyjnych, które blokowały i groziły parlamentarzystom. I tutaj no, takim symbolicznym obrazkiem jest, jak delikatnie policja wyniosła Frasyniuka, który liczył na pałowanie. I wtedy absolutnie było oburzenie i to potężne. Przypomnę, jak za czasów Platformy Obywatelskiej autorytet dla niektórych, Lech Wałęsa, mówił podczas protestów Solidarności, że gdyby był Tuskiem, to by pałował, czyli de facto zachęcał ówczesne władze do przemocy. No to wszystko pokazuje, jak wielka różnica jest w zarządzaniu, w szacunku do obywateli, do demokracji między Prawem i Sprawiedliwością, a opozycją totalną, ale też tą atmosferą w Unii Europejskiej. To wszystko trzeba przypominać, podawać fakty i dane i wtedy naprawdę zapada cisza, bo nie ma argumentów.
podwójna narracja dotycząca tego wszystkiego, co przed nami w Unii Europejskiej. Z jednej strony apele o to, aby stworzyć Unię Europejską dwóch prędkości. Polska by oczywiście znalazła się, panie pośle, w tym drugim obszarze, czyli rzeczywiście zepchniętym na margines, między innymi z tej racji, że nie przyjmuje wspólnej waluty euro. A z drugiej strony widzimy rzeczywiście, że Unia Europejska totalnie sobie nie radzi z problemami dotyczącymi chociażby bezpieczeństwa w kontekście przyjmowania nielegalnych imigrantów.
Jeżeli chodzi o euro, to wystarczy spojrzeć na dane, oficjalne dane. Jak wygląda w strefie euro poziom bezrobocia, jak wygląda w całej Unii Europejskiej i jak wygląda w Polsce. Oczywiście tutaj te dane in plus dla Polski są potężne. Jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, to też jest oficjalne. Wczorajsze dane mogliśmy zobaczyć. Unia Europejska i projekt euro do tej pory się nie sprawdził. Nie sprawdza się. Ja mam wrażenie, że nie tylko kwestia imigracji, nielegalnej imigracji jest jednym z głównych problemów, ale też gospodarka zarządzana w sposób, który jest absolutnie nieprzystosowany do 2017 roku i to, o czym my słyszeliśmy w przeszłości, że Polska jak najszybciej musi wstąpić do strefy euro, na szczęście się nie spełniło, bo bylibyśmy teraz w pozycji Portugalii, Grecji czy nawet Włoch, gdzie to bezrobocie wśród młodych sięga 32%. Dzisiaj dostaliśmy informację, kolejny spadek bezrobocia w Polsce, 6,9, o 1/10 mniej niż we wrześniu. Mamy najniższe bezrobocie w historii wolnej Polski.
No i w tej porze tak roku niesprzyjającej, prawda, chociażby tym pracom takim zadaniowym, bo to...
Zawsze mówiło nam się przez te ostatnie dwa lata, szczególnie w okresie wakacji, że to bezrobocie spada, bo są prace dorywcze i tak dalej, mamy wrzesień. To jest pierwszy wrzesień od wielu, wielu lat, od 27 lat, kiedy mamy tak niskie bezrobocie i tak potężny wzrost, jeżeli chodzi o wyniki spółek Skarbu Państwa i produkcję przemysłową. Tutaj nie da się tego obalić, bo to są oficjalne dane. A więc trzymajmy się tego, o czym mówiliśmy od samego początku. Strefa euro ma teraz potężny problem i mam wrażenie, że niektórzy z polityków, nie tylko niemieckich, starają się przyciągnąć więcej krajów, nie po to, aby rozwiązać problem ekonomiczny, ale powiedzieć, że to jest nasz wspólny problem, zobaczcie, nie tylko strefa euro, nie tylko ta pierwsza prędkość ma problem, ale my wszyscy. Nie damy wciągnąć się w problem, który został wygenerowany przez tą pierwszą prędkość. Nie zgadzaliśmy się i nie zgadzamy się na Europę dwóch prędkości, nie ma lepszych i gorszych. Musimy być partnerami. Unia Europejska musi przejść głębokie reformy na zasadzie partnerstwa i szacunku.
Panie pośle, i kolejna sprawa w obszarze tematycznym, który podejmujemy, mianowicie pan poseł apelował, aby dokonać właściwego przesłuchania rządu Niemiec wobec polityki przyjmowania nielegalnych imigrantów. Rzeczywiście ta decyzja, o tym już rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja, pani kanclerz Angeli Merkel, no nie miała żadnego poparcia chociażby w Bundestagu.
To prawda. Ja w niedzielę wylatuję na posiedzenie plenarne Rady Europy. Będę to konsultował z naszymi partnerami. Ciekaw jestem, jaka będzie reakcja, ale no cóż, tutaj wielkiej filozofii formalno-prawnej nie ma, bo tak jak wspominałem, Angela Merkel podjęła tą decyzję, łamiąc prawo. I to nie jest moja opinia, ale analiza, która została stworzona i przygotowana przez biuro prawne Bundestagu. No, były takie przeczucia, że ona miała być ukryta, ale wypłynęła, także niemieckie media podały tą informację. A więc jeżeli doszło do złamania procedur, jeżeli parlament niemiecki był wymagany, to znaczy zgoda parlamentu niemieckiego była wymagana do tego, aby taką decyzję podjąć, a podjęto ją bez formalnej zgody parlamentu, no to mamy do czynienia ze złamaniem prawa i tego też nikt nie dyskutuje. Ten temat powinien być podjęty przez naszych sojuszników. Będę rozmawiał z naszymi partnerami i podejmiemy decyzję, co dalej.
Bardzo dziękuję za komentarz i spotkanie na antenie Radia Maryja i gorąco pozdrawiam, panie pośle.
Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, z panem posłem Dominikiem Tarczyńskim.